Czego nie ma w trylogii Henryka Sienkiewicza?
Gawędy historyczne Władysława Zawistowskiego.
Władysław Zawistowski.
Konrad Mielnik, witamy Państwa. Krążymy w naszych gawędach wokół głównych postaci Ogniem i Mieczem. Był już Skrzetuski, była Helena, tydzień temu pan Zagłoba. Kto będzie dzisiejszym bohaterem?
Chciałbym Państwu opowiedzieć o postaci może drugiego planu, aczkolwiek szalenie ważnej. Ta postać to Rzędzian. Bohater ważny, jak powiedzieliśmy, a jednak pozbawiony imienia. Nigdzie w całej trylogii nie pada imię pana Rzędziana. Jest to młody człowiek, pacholik. Mówi się wręcz, że to jest pacholik 16-letni, czyli w 1948 roku ma zaledwie 16 lat, kiedy zaczyna się akcja trylogii. Taki służący, totumfacki, zaufany naszego głównego bohatera, czyli Jana Skrzetuskiego. Ponieważ zawsze nas interesowała kwestia historyczności osoby bądź rodziny, więc chcę zacząć od tego, by parę słów powiedzieć o Rzędzianach, zwłaszcza iż muszę się przyznać do pewnego błędu. A mianowicie poszukując jakichś prototypów, jakichś Rzędzianów historycznych, uparcie szukałem pod literą R, gdyż tak to nazwisko przez RZ Sienkiewicz zapisywał. No i żadnych takich Rzędzianów nie znalazłem. Kiedy jednak opublikowałem książkę o postaciach trylogii, dostałem niespodziewanie list pana jak najbardziej Rzędziana, który bardzo zbeształ mnie za nieznalezienie, nieumiejscowienie w herbarzach tej rodziny, która po prostu pisze się przez rzecz z kropką. A więc pozdrawiam niniejszym wszystkich Rzędzianów, jest ich całkiem sporo. Jest to bardzo zacna rodzina herbu Trzywdar, wywodząca się rzeczywiście, tak jak nasz bohater z Podlasia, rodzina, jak to się wtedy mówiła, chodaczkowa, był to szlachcic chodaczkowy, czyli zaściankowy. No taka najskromniejsza warstwa szlachecka o majątkach zbliżonych właściwie do chłopskich. Przypomnijmy, że Rzędzianowie toczą bardzo zadawniony proces z Jaworskimi o gruszkę, która rośnie na miedzy. No i siłą rzeczy, część owoców spada na stronę Rzędzianów, część na stronę Jaworskich. Jest oto nieustanny konflikt i proces, czyli mają te poletka tak małe, że muszą się nawet o gruszki kłócić. Zresztą posłuchajmy, co pisze o naszym Rzędzianie Henryk Sienkiewicz.
Rzędzian herbu Trzywdar. Nieznany nam z imienia pacholik Skrzetuskiego. Szlachcic chodaczkowy z Podlasia, lat 16, ale frant kuty na cztery nogi, z którym nie jeden stary wyga nie mógł iść o lepsze. Dbały o swą pozycję, choć skromną, to jednak wyróżniającą z rzeszy sług szlacheckich. Żaden chłop, jeno szlachcic, choć ubogi, ale herbowny. Jednocześnie skąpy i zachłanny na wszelkie dobra, gdyż na wojnę poszedł z oczywistym zamiarem dorobienia się. Nic dziwnego, iż szlachetny do znudzenia Skrzetuski nazywa go lupus insatiabilis, wilkiem nienasyconym. Ojcem Rzędziana jest Kubuś Fatalista, wujem Sancho Panza. Chłopiec jednak urodził się w strasznej epoce, więc też za pucołowatą gębą pospolitości ukrył niemały ładunek bezczelności, a nawet bezwzględności. W czasach potopu Rzędzian jest już posesjonatem całą gębą i jako dzierżawca królewszczyzny w Wąsoczy tytułowany jest starostą, choć ten tytuł mu właściwie nie przysługuje. Na pierwszy rzut oka łatwo było poznać, że to jakiś personat nadjeżdża. Bryka była zaprzężona w cztery konie, dobre, pruskie, o grubych kościach i malikowatych grzbietach. Foryś siedział na jednym z lejcowych, trzymając dwa psy piękne na smyczy. Na koźle woźnica, a obok hajduczek przybrany z Węgierska. Na tylnym zaś siedzeniu sam pan, sparty pod boki, z wilczurą bez rękawów, spinaną na rzęsiste, złocone guzy. Sam pan był to człowiek bardzo jeszcze młody, choć personat. Lat ledwie dwudziestu kilku. Twarz miał pucołowatą, czerwoną, a i na całej osobie znać było, że sobie na jadło nie żałował. W dalszej kampanii szwedzkiej brał udział jako wolontariusz w chorągwi laudańskiej. niczym szczególnym się nie odznaczał. Dopiero gdy pod Jarosławiem w polu walki pojawiła się niespodziewanie część królewskiego kredensu ze 100 ludźmi pieszej gwardii, na czele wszystkich leciał z szablą wzniesioną nad głową i ogniem w źrenicach pan dzierżawca z Wąsoczy Rzędzian. Niewielkie dał on dotąd męstwa dowody, lecz na widok wozów, w których mógł znajdować się łup obfity, odwaga tak wezbrała w jego sercu, że wysforował się na kilkadziesiąt kroków przed innymi.
Bohater naszego dzisiejszego spotkania, Rzędzian, pisany w trylogii przez RZ, w rzeczywistości, jak się okazuje, przez Rzecz z kropką. Podobnie zresztą jak pan Zagłoba, to postać oczywiście czysto literacka, ale z takim historycznym podłożem, bo myślę, że takich sporów o gruszkę na miedzy przy okazji tej kategorii szlachty chodaczkowej było sporo. Rzędzianowie, jak wiemy, są autentyczną rodziną, a jak to z tym Rzędzianem było naprawdę? Czy jest to przykład takiego arywisty, szaraczka, który bogacąc się na wojnie pnie się wyżej po drabinie społecznej, tak troszkę mówiąc po naszemu, po trupach do celu, no może nie w sensie dosłownym, ale coś z tego powiedzenia w tej jego karierze jest.
No więc tak, rzeczywiście z jednej strony można powiedzieć, że jest to postać o bardzo silnej literackiej proweniencji. To jest taki bohater mniej więcej jak Sancho Panza z Don Quixota, Cervantesa, Planchet z Trzech Muszkieterów, czy Figaro z Rulika Sewilskiego. Czyli taki sprytny sługa, bardzo oddany oczywiście swojemu panu, ale z drugiej strony gdzieś tam mający
swoje
również
lody kręci,
swój
mówiąc
interes
po
na uwadze. No i niezwykle sprytny, potrafiący rzeczywiście upleść różne intrygi, czy czasami to nawet załatwić sprawę za swojego pana. Postać bardzo klasyczna, znamy ją doskonale z dramaturgii, chociażby również szekspirowskiej, z wielu, wielu pierwowzorów literackich. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe w przypadku Rzędziana, no to właśnie kwestia, o którą spytałeś, Konradzie, a mianowicie tej kariery. Rzędzian to jest taki arywista połowy XVII wieku, który zaczynając właściwie w jakimś sensie od najniższego szczebla, ma ten jeden bardzo ważny walor. Jest szlachcicem. Tak, jest szlachcicem, czyli jest osobą polityczną. Może robić karierę. Teoretycznie mógłby zostać nawet królem, no bo na wolnej elekcji naród szlachecki mógł wybrać kogoś ze swojego grona. No i wybierał.
Może zostać i może wybierać.
Jana III Sobieskiego czy Michała Korybuta Wiśniewskiego. Oczywiście szansa na to, że imć pan Rzędzian byłby wybrany, była żadna, ale teoretycznie było to możliwe. Czyli był szlachcicem i stale to podkreślał, że jam choć ubogi, ale szlachcic, prawda? I mając tę świadomość, próbował robić taką karierę, jaka w owym czasie człowiekowi o jego pozycji była dostępna. Zresztą chyba już o tym wspominaliśmy, że praktycznie dla tych biednych potomków rodzin szlacheckich były dwa rodzaje kariery. Albo duchowna, czyli wstępowało się do seminarium, przyjmowało się święcenia, albo kariera wojskowa. Rzędzian zdaje się specjalnie odważny nie jest, więc ta kariera wojskowa polega głównie na czepianiu się pana pułkownika, w tym wypadku Skrzetuskiego. Inna rzecz, że takiego ubogiego szlachcica nikt by przecież na towarzysza nie przyjął. Żeby zostać towarzyszem huzarskim, trzeba było sporo zainwestować. Trzeba było mieć dwóch pocztowych, czyli co najmniej trzy konie, licząc za basowymi pięć. Trzeba było się uzbroić, kupić kopie. O tym jest trochę mowa w przypadku pana Longinusa Podbipięty, który jest bogatym szlachcicem i sam się na tę wojnę wyposaża. Ale to wcale nie było takie proste. Dość tego, że Rzędzian zajmuje pozycję najniższą, nawet nie jest pocztowym, on jest po prostu sługą oficera, ale równocześnie jest niezwykle sprytny i przypomnijmy, czym się na tej wojnie zajmuje. A mianowicie Rzędzian zajmuje się skupowaniem łupów, czyli właśnie takim wojennym paserstwem. Ja może przypomnę taki fragment Sienkiewicza. To ci tacy zbóje. Sześć łyżek srebrnych za talera, a potem za kwartę wódki sprzedawali, a guz złoty, albo za pinkę, albo trzęsienie od czapki, to mogłeś i za pół kwarty dostać. To ja sobie myślę, co mam po próżnicy siedzieć, niechże skorzystam. Dali Bóg wrócić kiedy do Rzędzian na Podlasie, gdzie rodziciele mieszkają, to im oddam, bo oni tam mają proces z Jaworskimi, co już 50 lat trwa, a nie ma za co dłużej go prowadzić. Thank you. Taka jest mentalność Rzędziana. Na tym skupowaniu łupów robi, zdaje się, niemałą fortunkę.
No rzeczywiście, w Ogniem i Mieczem Rzędzian pojawia nam się jako 16-letnie pachole, natomiast już w Potopie jest dzierżawcą z Wąsoszy, występuje nawet jako starosta. Co to w praktyce znaczyło?
No, to znaczyło niemało. To jest różnica dość zasadnicza. Ja jeszcze przypomnę, że już po powrocie z tych wojen, to rzeczywiście dzięki tej fortunce zdobytej na kozakach udaje się szybko zakończyć ten proces. Jaworscy idą z torbami, Rzędzianowie są górą, no a nasz bohater, dysponując gotówką...
No i pomyśleć, że umie gruszki spadają i nikt ich nie zbiera.
No tak, ale to on już, myślę, był w takiej sytuacji, że te gruszki tak ważne nie były. On dysponował gotówką, czymś, co było niezwykle pożądane, dzięki czemu mógł wydzierżawić starostwo wąsockie, bo chyba tak to trzeba odmienić. Stąd ten tytuł. No, de facto nie był tym prawdziwym starostą, on był tylko dzierżawcą, no, ale zwyczajowo ten tytuł mu przysługiwał. Co to były te starostwa? Tu właśnie warto o tym powiedzieć, gdyż te kariery, o których zaczęliśmy mówić na przykładzie Rzędziana, właściwie nie byłyby możliwe, gdyby nie istniał ten system tak zwanych królewszczyzn. A mianowicie król polski, którego przecież władza była bardzo mocno ograniczona przez Sejm, przez Senat, on nie mógł na przykład sam rozpocząć wojny, to było nielegalne absolutnie. Nie mógł podejmować wielu istotnych decyzji bez tych niekończących się uzgodnień. Równocześnie miał właściwie dwa takie poważne narzędzia swojej władzy. Po pierwsze to było rozdawnictwo stanowisk, gdyż to król mianował na każde stanowisko w państwie. Od najniższego urzędu tak zwanego powiatowego po najwyższe funkcje hetmana, wojewody, kanclerza, a również, co bardzo ciekawe i z czego chyba mało kto zdaje sobie sprawę, to król mianował biskupów. Nie papież, jak jest dzisiaj, tylko król. Oczywiście musiał mieć na tego kandydata, którego przedstawiał zgodę Watykanu, ale to on przedstawiał kandydata i prawie zawsze tę zgodę dostawał, w 90% przypadków co najmniej. Czyli król powoływał na wszystkie ważne stanowiska, więc oczywiście można sobie wyobrazić, że mógł powoływać swoich ludzi. No tak, tylko że była druga strona medalu, a mianowicie wszystkie te stanowiska były dożywotnie. Czyli ktoś, kto już raz został powołany na przykład na hetmana, wiedział, że i tak będzie nim do końca życia, więc mógł się specjalnie królem nie przejmować. Drugie narzędzie, którym król dysponował, to były właśnie królewszczyzny, czyli to były konkretne majątki ziemskie. Czasami to były niewielkie dzierżawy, no przypuszczam, że na dzisiejszą skalę rzędu kilkudziesięciu hektarów. Czasami były to ogromne latyfundia wielkości dzisiejszego powiatu, które stanowiły jedną zwartą całość. Czyli na przykład taki, powiedzmy, starosta, tak jak tutaj Wąsocki, no co to znaczyło, że jest miasteczko Wąsosza, wokół którego jest tam, powiedzmy, kilkanaście wsi i to stanowi jeden zwarty majątek, który podlega dzierżawie. I teraz, jeżeli król mianował kogoś starostą, no powiedzmy właśnie Wąsockim, to niejako oddawał mu w dzierżawę ten majątek. Znów dożywotnio. Więcej, można było taki majątek przepisać na żonę, czasami na syna. Zdarzało się, że jedno starostwo pozostawało w rękach jednej rodziny przez ponad 100 lat, z pokolenia na pokolenie. To była teoretycznie ziemia koronna, skarbowa. To należało do państwa. To nie była prywatna ziemia ani króla, ani tym bardziej tego dzierżawcy. Z tym, że powtarzam, jeżeli jakaś rodzina ma taką ziemię przez 100 lat, traktuje ją oczywiście jako dziedziczną. Na tych starostwach urosły ogromne fortuny magnackie, gdyż te starostwa dawały ogromne dochody, czyli mając dochody ze starostwa, można było z kolei kupować, powiedzielibyśmy dzisiaj na wolnym rynku, kolejne majątki i budować to swoje państwo coraz większe i wiele takich, no można powiedzieć, państw zbudowano. Za bardzo bogate uchodziły starostwa położone na Rusi. One były ogromne, no ale one były narażone na najazdy tatarskie, tureckie, często niszczone. Tymczasem w wyjątkowo wysokiej cenie były te starostwa, które znajdowały się na Pomorzu, bo tutaj znacznie rzadziej dochodziło do jakichś wojen, konfliktu. No też były wojny ze Szwedami, ale nie ma porównania. Poza tym tu była znacznie wyższa kultura rolna, więc te gospodarstwa dawały ogromne plony i ogromne dochody. Tu dodam jeszcze jako ciekawostkę, że najbardziej dochodowym starostwem w Polsce było starostwo wałeckie, czyli dzisiejsze miasto Wałcz, z właściwie całym mniej więcej powiatem wałeckim. To był jeden majątek, który dostawał się jednemu człowiekowi z łaski króla. Było też na przykład starostwo kościerzyńskie, czyli miasto Kościerzyna z okolicami. Aczkolwiek tutaj na Kaszubach tych starostw nie było zbyt wiele, tu była bardzo rozdrobniona własność szlachecka. Kolejne takie duże starostwo było w Mirachowie, wsi na północ od Kartuz. No i były oczywiście różne mniejsze starostwa. Na tych starostwach zbijało się rzeczywiście fortuny i ci wielcy panowie, którzy obejmowali przeróżne urzędy hetmana, wojewody, zazwyczaj też często właśnie dosłownie błagali o te starostwa, które teoretycznie powinni dostawać głównie zasłużeni żołnierze. To się nazywało chleb dobrze zasłużonych, czyli taki starany trudami wojny żołnierz czy oficer dostawał starostwo. De facto dostawali to przedstawiciele największych rodów i byli tacy jak chociażby hetman Stefan Czarniecki, którzy potrafili w swoim ręku zgromadzić na przykład 10 takich starostw. No to rzeczywiście dawało ogromne dochody w skali roku. I nasz Żędzian znalazł się na bardzo dobrej drodze, żeby tak dzierżawa do dzierżawy, tutaj się coś dokupi, zbić fortunę. Były takie przypadki.
No ciekawe, co by było, gdyby było jeszcze więcej części. Już wtedy oczywiście nie trylogii.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.